Słuchasz podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, audycji komentującej bieżące wydarzenia ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego.
Halo, halo, tu mówi Warszawa z podcastu CyberCyber. Dziś 31 odcinek. Nazywam się Cyprian Gutkowski, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Moim gościem jest Kamil Basaj.
Dzień dobry Państwu.
Czyli wiadomo właśnie, tak, że to kierownik projektu InfoOps. Będziemy mówili o InfoOpsie. Do nagrania tego podcastu skłoniły nas ostatnie wydarzenia z wykluczeniem Rosji z Igrzysk Olimpijskich, czyli dziś sportowo-informacyjno-hakerski podcast. Ponieważ odnosimy się do sytuacji, jaka miała miejsce w zeszłym roku w lecie, gdzie Światowa Organizacja Antydopingowa WADA została zaatakowana przez rosyjskich hakerów. Wypłynęły stamtąd informacje na temat tego, jacy sportowcy mogli zażywać tak zwany dozwolony doping, czyli jakieś leki, które tam likwidowały obrzęki, a teoretycznie są zakazane przez Światową Organizację. I wiemy, że towarzyszyła temu operacja informacyjna, która się pojawiała, która miała przygotować społeczeństwo na nadchodzące ujawnienie informacji o ataku hakerskim. I właśnie tutaj Kamilu może byś przybliżył, jak taka operacja wyglądała, co tak naprawdę się działo.
Czy tutaj publikacja tych skradzionych danych z WADY wpisuje się w cały proces postępowania propagandowego wobec problemu, który zaistniał z rosyjskimi sportowcami oraz skalą środków dopingowych, które zażywali. I tak naprawdę widać doskonale, analizując publicystykę, która była wówczas dystrybuowana, jaka jest zbieżność pomiędzy przygotowywaniem materiału propagandowego w postaci publikacji w wszelakich rosyjskich mediach, ale nie tylko rosyjskich, ponieważ ten materiał był tłumaczony na wiele różnych języków świata i dystrybuowany szeroko, również poprzez te ośrodki propagandowe jak Russia Today i Sputnik, ale również poprzez już ten wzorzec taki związany z tak zwanym niezależnym dziennikarstwem. Tutaj głównie wchodzą w skład tej grupy wszelkiego rodzaju blogi, strony zawierające tak zwane niezależne, w cudzysłowie, informacje. Cała operacja miała miejsce w sierpniu ubiegłego roku, kiedy już było oczywistym, że będą sankcje wyciągnięte w stosunku do rosyjskich sportowców. Propaganda zaczęła opracowywać materiały dezawuujące organizacje, w ogóle dezawuujące zachodni
tak,
system analityczny.
Tak, ja tylko dodam, że właśnie z tej Światowej Agencji Antydopingowej WADY skradzono dane sportowców głównie amerykańskich, brytyjskich, kanadyjskich, również jedna Polka tam się pojawiła, ale też była jedna Rosjanka, możliwe, że dlatego, żeby uwiarygodnić w jakiś sposób też swoje działanie. I był to przykład takiego klasycznego ataku polegającego na spear phishingu. Tutaj na WADĘ dzięki temu udało się uzyskać te dane. My nie będziemy wchodzili w szczegóły, jak konkretnie wyglądał ten atak, to może nasi koledzy, którzy robią już taki bardziej techniczny podcast, oni może o tym się wypowiedzą. Natomiast z naszej strony właśnie ta wojna informacyjna i to, jak zostało przygotowane całe tło.
No tutaj już 2 sierpnia była przygotowywana operacja dezawuacji WADY w publicystyce, która dotyczyła tak naprawdę spotkania MKOL-u, gdzie podczas tego spotkania manipulowano, relacjonując to spotkanie, manipulowano wypowiedzią pana Thomasa Bach na temat działalności Światowej Agencji Antydopingowej. I powstała grupa publicystyki, która sugerowała, że ta agencja tak naprawdę jest niewiarygodna, prowadzi badania w sposób niewiarygodny oraz no, ma jakieś inne ukryte cele. Tutaj takie elementy różnych teorii spiskowych były dodawane. I to był czas, w którym jeszcze nikt się nie spodziewał, że lada moment nastąpi wyciek danych właśnie z tej organizacji. Tutaj pierwsza operacja dezawuacji to jest właśnie 2 sierpnia, czyli próba przypisania WADĘ nie poprzez wypowiedź jakichś rosyjskich ekspertów, tylko powołanie się na wypowiedź przedstawiciela MKOL-u na temat niedostosowania WADĘ do współczesnych wymagań sportu oraz procedur związanych z badaniem tak naprawdę tego, na ile ten doping faktycznie jest zażywany oraz czy aby zażywanie określonych medykamentów może kwalifikować jako procedury
dopingu. Ja tylko może przytoczę to oświadczenie rosyjskich hakerów, którzy oni opublikowali. Nie mówimy specjalnie grupy, można sobie wgooglować, ale to nie wydaje mi się w porządku podawanie takich nazw. Medaliści olimpijscy z Rio regularnie zażywali silne środki poprawiające ich wydolność, usprawiedliwiano to kwestiami zdrowotnymi, innymi słowy po prostu otrzymywali licencję na doping. To kolejny dowód na to, że WADA i Międzynarodowy Komitet Olimpijski są organizacjami skorumpowanymi i zakłamanymi. Taka była publikacja rosyjskich hakerów.
No tutaj warto przypomnieć, że w dniach 15-20 sierpnia, o ile dobrze pamiętam, odbywały się letnie igrzyska w Rio de Janeiro. Więc tutaj czas tej operacji też nie jest bez znaczenia. Oprócz wielu publikacji na temat dopingu rosyjskich sportowców, lada moment miały nastąpić igrzyska, które również stanowiły wyzwanie dla rosyjskiej propagandy, żeby w tym kontekście, w której sportowcy po prostu oszukują, przedstawić jakoś pozytywnie. I tutaj to, o czym przed chwilą powiedziałeś, to jest odpowiedź na to właśnie 2 sierpnia już w rosyjskiej publicystyce, gdzie jest manipulacja tą wypowiedzią. I tutaj może zacytuję fragment. Oskarżenia pod adresem rosyjskich sportowców były zbyt poważne. To jest twierdzenie całkowicie oparte na wyobraźni autora, ponieważ nikt w tym czasie nie mógł stwierdzić, na ile te oskarżenia są poważne, na ile nie, ponieważ postępowanie jeszcze nie było zakończone. Natomiast kontekst jest taki, że to MKOL niejako sugeruje, że WADA przesadziła z ocenami. Co oczywiście, jak później pokazała historia, było nieprawdą. No bo jednak wszystkie te przypadki zażywania dopingu zostały udokumentowane.
Ja tutaj właśnie jeszcze przytoczę taki fragment oświadczeń rosyjskich polityków, bo to myślę, że też jest istotne w tej sprawie. Tutaj Pieskow oświadczył, że odnośnie pomocy, jeśli taki wniosek wpłynie, to Rosja oczywiście konsekwentnie pomoże, ponieważ konsekwentnie opowiada się za walką z cyberprzestępczością, zaprasza wszelkie państwa i organizacje międzynarodowe do współpracy w tej sferze. Więc takie też ciekawe oświadczenie rosyjskie, że jak najbardziej pokazujące, że będziemy działać i to my jesteśmy tymi dobrymi i chętnie pomożemy w zwalczeniu tych złych.
A to się z kolei wpisuje w kolejną falę publicystyki. Ona przypadała na dzień następny, 3 sierpnia, gdzie nastąpił taki zwrot propagandowy i powstał wektor pokazujący, że Rosja niejako jest osaczona. To jest w ogóle dosyć typowe dla rosyjskiej propagandy stawianie sprawy. Osaczona przez wszelakie organizacje związane ze sportem, z olimpiadą i tak naprawdę działanie jest wymierzone wyłącznie w rosyjskich sportowców. Jako uzasadnienie dla tej tezy podawali informację, że niejako kara, jaka dotyczy rosyjskich sportowców, wynika z tego, że oni do czasu otwarcia olimpiady będą wręcz zawieszeni, ponieważ ta sprawa nie jest do końca wyjaśniona, co wówczas też oczywiście już było informacją nieprawdziwą. Ale tutaj w tej publicystyce było mało tak naprawdę typowo fałszywych informacji. Tutaj raczej się skupili na bardzo sugestywnym przekazie, że to jest skoordynowana akcja wymierzona w rosyjskich sportowców, całkowicie odsuwając w cień wszelką narrację dotyczącą tego, że doping faktycznie został zidentyfikowany,
że była lista państwo
sportowców, którzy zostali na tym przyłapani, były badania weryfikacyjne, które to potwierdziły, i ten element poprzez kształtowanie takiego fałszywego obrazu sankcji wobec sportu rosyjskiego został przyćmiony. Został przyćmiony i odbiorcy, zwłaszcza rosyjskojęzyczni.
Czyli to było bardziej skierowane właśnie na rynek wewnętrzny, czy...
Znaczy jak... tutaj były dwa wektory. No, inny na rynek wewnętrzny, bo tam chodziło przede wszystkim o wykazanie tego, że niejako rosyjscy sportowcy są swego rodzaju ofiarą postępowania, no nie tylko WADY, ale...
Tak, że oni są czyści, a tylko dlatego, że reprezentują Rosję, to mają takie, a nie inne sankcje.
Tak, jak najbardziej. A dwa... No to świat zachodu, czyli przygotowanie materiałów, które miały dezawuować organizacje walczące z dopingiem. To nie tylko publicystyka, były również filmy na YouTubie pokazujące niejako różne oszustwa przy dopingu, różne nadużycia przy badaniach dopingowych. Był taki film, który pokazywał bodajże to, w jaki sposób krem do rąk oddziałuje na wyniki badania krwi sportowców. Ja tutaj przyznam, zupełnie się nie znam na kwestiach związanych z lekami i z tego typu badaniami. Natomiast ten film był używany przez obiekty, które zazwyczaj dystrybuują treści rosyjskiej propagandy. Więc go poniekąd można wpisać spokojnie w ten wzorzec. Istotna zmiana nastąpiła niewiele później, bo już 4 sierpnia, gdzie jest publicystyka związana z całkowitym kwestionowaniem WADA jako organizacji zdolnej do dokonywania ocen. Mhm. Ocen tego, czy sportowcy ten doping zażywali, czy nie. Tutaj, jak widać, jest przede wszystkim taki próba zatuszowania rzeczywistego stanu sprawy oraz stworzenia wrażenia tej osaczonej twierdzy. To jest ten sam proces, który następuje w relacjach geopolityki informacyjnej Federacji Rosyjskiej, gdzie po prostu rosyjska propaganda stale przedstawia Rosję jako państwo zagrożone. Możemy ją odnaleźć zarówno w wektorach narracji związanych z NATO, ze Stanami Zjednoczonymi, gdzie sam fakt na przykład wzmacniania spójności sojuszu jest w rosyjskiej propagandzie przedstawiany jako element rzekomo zagrażający Federacji Rosyjskiej lub też dążący wręcz do ataku na terytorium Rosji. Tego typu dezinformacja to jest kształtowana już od przeszło 4 lat prawie, tak więc nie jest to proces specyficznie nowy. Natomiast w przypadku tego ataku na zasoby poczty WADA ciekawy jest proces analityki całej tej publicystyki poprzedzającej.
No więc właśnie, to jest bardzo interesujące.
Bo tutaj widać wyraźnie po wycieku, że tak naprawdę ten przekaz sugestywny, który był przygotowywany wcześniej, przez wiele dni wcześniej, wpisywał się w pełni w tą narrację, która została narzucona przez ośrodki propagandowe już po udostępnieniu tych danych. I tutaj warto zwrócić uwagę na daty, bo 2 sierpnia następuje pierwsza seria publikacji. Potem jest 3 sierpnia, 4 sierpnia i jest przerwa aż do 8 sierpnia, ale przez te 4 dni te materiały, które wcześniej zostały opublikowane, są multiplikowane w sieci. Multiplikowane poprzez media społecznościowe, blogosferę i tak zwane różne tego typu niezależne, tak zwane niezależne media. Dopiero 8-10 sierpnia to są dni, w których następuje lekkie podniesienie narracji związanej z dezawuacją już bezpośrednio samej WADA, to jest jeden wektor, oraz jest wytwarzany nowy, w którym jest pokazywany, że tak naprawdę wszyscy sportowcy na świecie biorą doping, co miało być niejako elementem informacji, która miała uzyskać dwie korzyści. Pierwsza taka, że pozwalała zdezawuować zarzuty, które są kierowane w stosunku do rosyjskich sportowców. Dwa, pozwalała na użytek propagandy oskarżać sportowców z innych państw świata zachodniego o to, że również taki doping stosują. 11 sierpnia bardzo wyraźny wzrost publicystyki na temat WADA propagandowej i później wyciek danych. I teraz analityka tych informacji dopiero po wycieku pozwala stwierdzić, że te publikacje były elementem przygotowawczym do
gruntu, tak?
Incydentu informacyjnego, chociaż incydent był wytworzony poprzez atak hakerski, natomiast generował skutki informacyjne, ponieważ stanowił materiały, maile, które pozwalały tworzyć nową publicystykę, ale ona się już poniekąd wpisywała w ten nurt, który był przygotowany wcześniej. Można postawić domniemanie, że treść tej ujawnionej korespondencji była znana planistą ośrodków propagandowych już w czasie tworzenia tej publicystyki.
I co by wskazywało na to, że cały atak nie był jakąś grupą niezależnych hakerów, tylko był przygotowany konkretnie przez ośrodki wpływu rosyjskie, które miały właśnie taką informację potem przekazywać i puszczać dalej.
Tak, chodziło o ukształtowanie tła informacyjnego, aby w przyszłości ułatwić oddziaływanie na opinię publiczną w tej sprawie. Zresztą echa tej operacji są widoczne do dzisiaj, bo w związku z ostatnią decyzją o wykluczeniu rosyjskich Rosji tak, z udziału w zawodach. Część publicystyki, część tak zwanej planowej dystrybucji w mediach społecznościowych odwołuje się do tych materiałów z 2016 roku. One nie tylko wówczas stanowiły element kształtowania opinii, one również teraz kształtują środowisko informacyjne. To jest to, o czym kiedyś rozmawialiśmy, że skupiamy, że często się analityk skupia na jakimś incydencie informacyjnym, na przykład na fałszywym wywiadzie z generałem. Tymczasem nie zawsze jest tak, że ten wywiad jest tworzony na wytworzenie efektu propagandowego czy dezinformacji dzisiaj. Mhm. On może być obliczony na użycie tego elementu w przyszłości. No bo jest elementem uwiarygadniającym, bo się publicysta, propagandysta się odwołuje do wydarzenia z przeszłości i to jest oczywiste, że na 4 lata wstecz poziom wiedzy odbiorców naturalnych w środowisku informacyjnym, załóżmy w mediach społecznościowych polskojęzycznych, będzie zdecydowanie niższy na temat tego, że ten wywiad jest sfałszowany, niż był w miesiącu, w którym tak naprawdę wszyscy tą informację podawali. No z sieci niestety tego typu materiały nie znikają. Są cały czas dostępne i rosyjscy propagandyści to wykorzystają. I wykorzystują. Dobrze to widać na przykładzie WADY.
Myślę, że każdy, kto przygotowuje jakiekolwiek akcje operacyjne, informacyjne, ma bazę danych i wie, co opublikował i wie, w jakim momencie będzie to podzielone, jeżeli mielibyśmy to uprościć na poszczególne foldery, gdzie sobie wybieramy folder sport i tutaj robiliśmy to i to i gdzieś z tego korzystamy później, bo taka operacja jednak też kosztuje i przygotowanie tego wymaga czasu, środków. W związku z tym nie można pozwolić, by dobra się zmarnowały.
Tutaj występował jeszcze jeden element, ponieważ nastąpiła próba przypisania atrybucji polskim anonimusom, bo publikacja informacji o włamaniu do WADY nastąpiła z konta Unpolad, czyli wówczas konta, które się podawało za konto oficjalne grupy Anonymous Polad. I tego typu trop został pozostawiony w sieci, natomiast analityka całej publicystyki tego konta daje też bardzo wiele wskazówek dotyczących tego, na ile to konto w odpowiednich momentach manipulowania środowiskiem informacyjnym było aktywnym. I również znaleźliśmy w działalności tego konta udział poboczny w operacji wpływu na wybory w Stanach Zjednoczonych. Chodziło o dystrybucję jednej z teorii spiskowych, która dezawuowała wówczas kandydatkę na prezydenta Hillary Clinton, ale również elementy związane z zakłócaniem relacji Polska-Ukraina, gdzie był dystrybuowany wątek związany z rzezią wołyńską. I to w dosyć rzadko spotykanej w polskojęzycznej sferze informacyjnej kontekstem, ponieważ tam był stworzony taki kontekst, że głosowanie na Obamę, chociaż Obama wtedy kandydatem nie był, ale wiadomo kogo popierał, jest głosowaniem na zwolenników UPA ukraińskiego. I to jest, to był bardzo ciekawy trop z tego względu, że tego typu narracja w Polsce występowała niezwykle rzadko. Kiedy pogłębiliśmy tą analitykę o kraje zewnętrzne, no to wiemy już, że to konto uczestniczyło, ten użytkownik uczestniczył poniekąd w innej jeszcze operacji. I tak naprawdę to jedno konto daje obraz bardzo szerokiego spektrum manipulacji, jaka się wiąże z tym wyciekiem informacji, wyciekiem maili z WADY. To jest manipulacja w publicystyce, manipulacja w materiałach wideo oraz udział w innych kampaniach propagandowych.
To znaczy tak, ja powiem, że rzeczywiście już chyba będzie tak, że wszelkie operacje muszą być powiązane ze sobą, takie hakerskie, przygotowywane przez służby, że tak powiem. Muszą być powiązane z tą sferą infops, muszą się ukazywać jakieś informacje, które będą przygotowywały społeczeństwo na to i tutaj nagle proszę, mamy potwierdzenie, zobaczcie, tak się stało, nie inaczej. No to, i to jest prawidłowo przygotowana operacja informacyjna połączona z cyberatakiem.
No bo to warto powiedzieć, że sam atak nie rodzi jakichś dużych skutków, jeżeli te skutki są planowane inne niż informacyjne. Tu przede wszystkim chodzi o efekty, jakie można wywołać w środowisku informacyjnym. I to też nie jest rzadko spotykana procedura. Wybory we Francji, wybory w Stanach Zjednoczonych, to są bardzo podobne zjawiska, tylko o różnej skali i o różnej tematyce, bo każdy wyciek, oprócz tego, że można go zmanipulować, bo można zmanipulować treść, którą się
Znaczy informacja podaje. Prawdziwa może być również manipulacją, także też należy wziąć na to poprawkę.
Oczywiście, natomiast sam fakt, że te dane pochodzą z wycieku, je dla odbiorców przypadkowych powielokroć uwiarygodnia. Więc tutaj zdolność do manipulowania odbiorcami również poprzez wycieki jest stosunkowo duża i zapewne będzie w przyszłości wykorzystywana.
Faktycznie, natomiast ja tylko teraz takie swoje jedno prywatne zdanie. Ja uważam, że niewłaściwym jest postępowanie wykluczenia całej Federacji Rosyjskiej. Ja uważam, że nie powinno być odpowiedzialności solidarnej. Powinni odpowiadać ci, którzy biorą doping i faktycznie oni powinni zostać wykluczeni. Natomiast uważam, że całe wykluczenie Federacji Rosyjskiej do niczego dobrego nie doprowadzi, nie może doprowadzić, może tylko nasilić różnego rodzaju operacje, czy informacyjne, czy hakerskie, jak również zwyczajnie moim zdaniem całkowicie prywatnym nie jest do końca sprawiedliwe.
Mi się wydaje, że ponieśli odpowiedzialność za swoje nieuczciwe postępowanie i nie widzę w tym takiego problemu.
Dobrze, w takim razie dziękujemy, że nas wysłuchaliście. To koniec naszego podcastu. Można nas słuchać na YouTubie, można nas słuchać poprzez stronę fundacji. Jesteśmy na wielu kanałach. Jeżeli macie jakieś pytania do nas, może chcielibyście, żebyśmy o czymś konkretnym nagrali następny podcast. Także zapraszamy do kontaktu z nami. Był to 31. odcinek podcastu CyberCyber z Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Moim gościem był Kamil Basaj. Dziękuję, Kamilu.
Dziękuję, Cyprianie. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.